Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Historia nie jest czarno-biała. Każdy kij ma dwa końce. Sarmacja jest w naszych głowach, bliżej niż nam się wydaje. Pisze w zakończeniu swojej najnowszej książki Sarmatia, czarna legenda złotego wieku Artur Wiesław Wójcik, który będzie dziś gościem historycznej odsłony dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Sarmatyzm ze współczesnej perspektywy bywa krytykowany za przesadny konserwatyzm, ale to w jego ramach narodziły się idee wolności, tolerancji religijnej i obywatelskości, które do dziś pozostają istotnym elementem polskiej tożsamości, przekonuje w swojej książce Sarmatia Artur Wiesław Wójcik. Ale przecież znajdziemy też dowody na to, że w jego ramach, jeśli nie narodziły się, to także całkiem dobrze się miały: nadmierny egalitaryzm, samowola szlachecka, zniewalanie chłopów, nietolerancja wobec wyznawców innych religii, sobie państwo. Więc jaki był ten sarmatyzm? Jaka była ta sarmacka Rzeczpospolita? W studiu autor książki Artur Wiesław Wójcik, historyk i podcaster, twórca bloga historycznego w polskim internecie Sigillum Authenticum, autor licznych publikacji, w tym m.in. książki Fantazmat Wielkiej Lechi, jak pseudonauka zawładnęła umysłami Polaków. No a teraz mamy Sarmatię, czarną legendę złotego wieku. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Była jednocześnie źródłem siły i słabości. Tak niejako podsumowuje pan tę sarmację. No, kontrowersyjnie, więc ciekawie. Postanowił pan dlatego dołączyć do całkiem sporego grona opisywaczy sarmacji?
Tak, no ja tutaj bardzo długo miałem takie wątpliwości, czy jeszcze w ogóle coś na temat sarmatyzmu, sarmacji jako takiej, która gdzieś w wyobrażeniach szlachty w dawnych wiekach funkcjonowała, czy w ogóle coś jeszcze można nowego powiedzieć. Czy to faktycznie jest warty temat, żeby faktycznie kolejną książkę produkować i opowiadać to, co wszyscy inni mówią. No ale bardzo szybka taka pobieżna kwerenda w różnych publikacjach, w różnych źródłach, no pokazuje, że jednak jeszcze sporo można powiedzieć, sporo jeszcze nie wiemy i są też takie fakty, czy właśnie historie, które gdzieś tam dopiero trzeba wydobyć. I właśnie tutaj starałem się te opowieści, czy te nazwiska, bo tutaj wyszedłem z takiego założenia, że chciałbym, żeby to była oczywiście Rzeczpospolita obojga narodów, Sarmacja, szlachta, ale też chciałbym, żeby te zjawiska miały swoje imiona i nazwiska, tak? Czyli konkretne osoby. No bo taka jest historia, tak? No historia to oczywiście możemy ją definiować przez wielkie wydarzenia, no ale też historia to jest też my, ludzie, tak? No ktoś, kto tą historię stworzył, ktoś, kto uczestniczył w tej historii, więc no, okazuje się, że jeszcze sporo można powiedzieć i ja niestety jestem historykiem i ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że ta historia nie jest czarno-biała. I to wiem, że wielu denerwuje, no bo wiadomo, że proste odpowiedzi to są takie, które możemy udzielić już w tym momencie i że to było tak i tak i po co właściwie dyskutować. Więc ja tutaj zawsze powtarzam, że historia nie jest czarno-biała, jest bardzo często szara, nieoczywista, no bo tak jest życie.
Tylko jedna uwaga, dlaczego jestem niestety historykiem. To bardzo dobrze, że jest pan historykiem, ale że pan sięga do różnego rodzaju źródeł i przywołuje też stan badań do pewnego stopnia nad Sarmacją, kto o czym i w którym momencie pisał, no to wyłazi z pana też taki pracownik w końcu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc dostęp do archiwaliów, tak. Spory.
Tak, dokładnie tak. No tutaj mogę powiedzieć, że na pewno starałem się właśnie wydobyć przede wszystkim ze źródeł. Nie chciałem właśnie przepisywać z jakiejś literatury, jakichś faktów. I troszkę tak może tak współcześnie do tego podejść, bo wiem, że ten język, który użyłem w publikacji, on dla mnie też jest troszkę obcy. Troszkę się go uczę takiego, nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś takiego boomera, prawda, że tutaj z jakimś takim slangu młodzieżowym, ale starałem się, żeby ten odbiorca jakby poczuł się, że tamte czasy w jakiś sposób możemy przełożyć na dzisiejsze czasy, tak? To nie jest jakiś teren zupełnie obcy, wobec którego nie możemy sobie poradzić, tylko możemy czytać w podręcznikach, jakie to były bitwy, jakie to były sukcesy albo porażki naszych wspaniałych sarmatów. Więc tak, no tutaj praca muzealnicza mi, mogę powiedzieć, dużo pomogła, bo jednak obcowanie z tymi różnymi obiektami pozwoliło przenieść się jednak w czasie i troszkę ta wyobraźnia zaczęła gdzieś tam na pewno działać i pokazywać, jakby to mogło być.
Odwołanie się do do źródeł zawsze jest cenne, a w przypadku pracy historyka myślę, że jest nawet obowiązkowe. Mamy rozmawiać o tej Sarmacji, czym była Sarmacja, ale w wydaniu oczywiście Sarmacja tym naszym, rodzimym. Czy Sarmację można utożsamić też z Rzeczpospolitą? Oczywiście z Rzeczpospolitą pewnego okresu, tak najbardziej z okresem baroku, no ale w przypadku Polski trochę rozciągniętego w czasie. To pojęcie i od tego właściwie pan zaczyna ten swój wywód na temat Sarmacji jest bardzo szerokie, bo ono nie odnosi się tylko do konkretnej warstwy społecznej, jakby można było sądzić, owych nibilis, czyli szlachetnie urodzonych, ale też do ustroju politycznego, do obyczajowości, wreszcie kultury bardzo interesującej, na swój sposób wyjątkowej. Janusz Tasbir, wybitny historyk, już nieżyjący, w kwartalniku historycznym pisał tak: dzieje sarmatyzmu świadczą dowodnie, iż ta sama doktryna może w różnych okresach historycznych funkcjonować w rozmaitej postaci, jako mity, głosicielem którego jest garstka pisarzy, jako ideologia wyciskająca swe piętno na kulturze narodowej, wreszcie jako relikt w świadomości społecznej. Myślę, że pan do pewnego stopnia idzie za tą myślą Tasbira i usiłuje pokazać właśnie, jak to słowo, to pojęcie Sarmacji funkcjonuje. No, okazuje się, że kto wie, może funkcjonuje i w naszej współczesności bardziej niż byśmy sądzili. No właśnie. Ale czym w ogóle była ta Sarmacja, a czym nie była?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, no bo można tak powiedzieć, że Sarmacja to, tak prostym językiem można powiedzieć, że to była odpowiedź na pewne zapotrzebowanie tożsamościowe, tak? No skąd jesteśmy? Kim jesteśmy, tak? No bo musimy pamiętać, że w tamtych wiekach nie znano czegoś takiego jak metody naukowe. Troszkę inaczej rozumiano naukę, troszkę inaczej w ogóle rozumiano świat. Nie istniało coś takiego jak krytyka źródeł, bo to dopiero się pojawiło dużo później i wszelkie kroniki, dzieła historyczne tamtych czasów są pełne różnych ciekawych, frapujących, faktycznych, ale też i dzisiaj możemy powiedzieć wykreowanych wydarzeń, postaci. Tutaj może taki podam taki klasyczny może przykład, że no Jan Długosz w swoich kronikach zapisał, że w Nochowie ziemia rodzi garnki. No i cóż to znaczy, prawda? No Długosz starał się nazwać coś, czego nie rozumiał. To znaczy, że no prawdopodobnie odkryto jakieś stanowisko archeologiczne, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, i tam faktycznie jakieś tam kultura archeologiczne garki rzeczywiście odkryto. W słynnej kronice chociażby Monstera, no mamy no słynną opowieść, no jesteśmy według Kraków, no to muszę to powiedzieć, no monstrum z Krakowa, tak? Czy jakiś potwór, który się tutaj narodził, który miał gdzieś tutaj jakieś głowy małp, psów, więc no to jest też są bardzo ciekawe kwestie, ale faktycznie no Sarmacja odpowiadała na to, kim byliśmy. Nie mogło być tak w tamtym czasie, że jesteśmy znikąd, tak? To znaczy, że nie jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć, kim byli nasi przodkowie przed wiekami. No i to zresztą była taka tendencja ogólnoeuropejska, gdzie doszukiwano się tych korzeni w starożytności. Tak, no każdy musiał mieć jakieś takie chwalebne korzenie właśnie sięgające kultury antycznej. U nas jeszcze w średniowieczu można powiedzieć, że wykreowano taki mit Lechitów, którzy mieli tutaj właśnie przybyć z Bałkanów i osiedlić się i stworzyć właśnie wspaniałe imperium. No ale z czasem, powiedzmy, szlachta zaczęła odchodzić od tej teorii na rzecz właśnie Sarmacji, która no, wydawała się może bardziej atrakcyjna z tego względu, że to z kolei oni przybyli ze wschodu, gdzieś z okolicy Morza Kaspijskiego. No takie trochę tajemniczy jakiś ród, plemię waleczne, egzotyczne, nieokrzesane, dzikie. No i ono się pojawia i zaczyna tutaj tworzyć państwo. No i właśnie ta historia tych Sarmatów, którzy walczyli z Aleksandrem Macedońskim, z legionami rzymskimi, ta piękna, bo bym powiedział dzisiaj taka kombatancka przeszłość, no urzekła szlachtę, która zaczęła się do tej właśnie historii, legendarnej historii odwoływać.
Mhm. Tutaj wiele jest oczywiście wątków. Nie będziemy teraz wynikliwie badać, kim byli tak naprawdę Sarmaci, kim było to plemię sarmackie, które rzeczywiście występuje w historii, ale jeszcze tak wracając do tych początków, bardzo mi się podoba, że pan patrzy na etymologię słowa Sarmacja, Sarmaci i wywodzi pan tę etymologię z greki.
No tak, w ogóle muszę powiedzieć, że odkryłem, jako historyk tutaj się mogę przyznać, że wcześniej tego nie robiłem, bo oczywiście to jest rzeczywiście samo słowo Sarmacja, jakbyśmy tak spojrzeli właśnie na te różne źródła antyczne, to ono się właśnie wywodzi z języka greckiego. No ale dla mnie też takim odkryciem jest w ogóle coś takiego jak słownik staropolski, te różne sformułowania staropolskie. Niektóre słowa, które dzisiaj znaczą w ogóle coś innego, albo słowa, które w ogóle wyszły z mody, to jest naprawdę, no dla mnie to było spore odkrycie. odkrycie.
No bo język jest żywy, on się zmienia.
No tak, no któż by mógł na przykład przypuszczać za słowo kiepski dzisiaj, no kiedyś było wielką obelgą, tak? No to było coś po prostu, no to był wulgaryzm, więc ja nie wiem, czy nie potrzebowalibyśmy w tej audycji po prostu to słowo wypikać tak po staropolsku.
Podobnie słowo chłop wcale nie było takim neutralnym słowem.
No tak, to też było takie słowo bardziej obraźliwe. Wydawałoby się nam, że też słowo ham jest takim słowem, które mogłoby nas obrażać, a wtedy było po prostu odwołanie z kolei do historii biblijnego Hama, tak, który obraził swojego ojca Noe i został oskarżony, czy właściwie poniósł taką karę, że musiał usługiwać swoim synom. Więc tutaj też mamy taką odpowiedź na to, w jaki sposób starano sobie wytłumaczyć ten podział społeczny. No bo mamy szlachtę, mamy chłopów, mamy mieszczaństwo, no ale też dlaczego tak się stało, tak? No i tutaj szukano między innymi w tych biblijnych wątkach, szukano właśnie tych etymologii, no i tak to połączono, że to była, no można powiedzieć tak, że chłopi popełnili pewien grzech pierworodny, czyli znowu odwołanie do religii chrześcijańskiej, no którzy do dzisiaj muszą w pewnym sensie pracować na szlachtę, czy właśnie być tą najniższą warstwą i ponosić konsekwencje już od czasów, no takich mitycznych.
No dobrze, ale wróćmy do tej etymologii Sarmatii. Ta Sarmacja zbudowana jest z dwóch słów, prawda? Ze słowa jaszczurka i ze słowa oczy, co można pięknie przetłumaczyć. Tak. I pan to tłumaczy w książce jako jaszczurcze oczy.
No tak, tutaj faktycznie taką rzeczywiście ma to etymologię, więc tutaj też mamy ten taki wyraz, bym powiedział, takiej dzikości, tak? No coś, co w oczach wzbudzało pewien lęk, pewną wątpliwość, co też bardzo często w kronikach było opisywane, tak? Że to był ten lud, który miał te właśnie jaszczurcze oczy, które miały no wręcz tutaj, no może nie dosłownie, ale miały po prostu zabijać wręcz wzrokiem, więc tutaj rzeczywiście wobec tych Sarmatów był niezwykły respekt.
Przyglądnijmy się w takim razie tej Sarmacji. Jak mówiłam, to tą Sarmację właściwie łączymy też z konkretnymi wiekami, albo jej rozwój łączymy z konkretnymi wiekami. Pan w tytule odwołuje się do Złotego Wieku. Ten Złoty Wiek Szlachecki to wiek zapanowania Zygmunta Augusta, ale tak naprawdę popularność tego słowa i popularność nazwy to dopiero wiek kolejny, właściwie XVII, prawda? Ale myślę, że warto się przyglądnąć tej Sarmacji, skoro te Sarmacje mamy utożsamiać jednak z Rzeczpospolitą, prawda? Tą Rzeczpospolitą, jaka wtedy była. To Królestwem Polskim, a potem z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, prawda? I to wiąże się też już z tym, co pan zaczął mówić, z tym pewnym podziałem społecznym. Są ci szlachetni urodzeni, owa szlachta, która też musiała udowadniać swoje pochodzenie. To tak, nie każdy mógł należeć do tej warstwy społecznej. Trochę wyżej nad tą szlachtą, tak pojmowaną en masse, no byli ci, którzy wybijali się z tej szlachty, czyli byli bogatsi od przeciętnego szlachcica, czyli magnateria. No i oczywiście niżej była ta warstwa chłopów, no i przez długi czas również mieszczaństwo. Więc musimy też spojrzeć na ten ustrój Rzeczpospolitej, bo myślę, że to jest ważne, dlatego że on się z tym pojęciem bardzo wiąże, z tą Rzeczpospolitą szlachecką. Jednak dodajmy od razu ten przymiotnik.
Tak, tutaj może też o jednej takiej rzeczy pamiętajmy, bo często mówimy polska szlachta, tak? No ale pamiętajmy, że to była jednak szlachta Rzeczpospolitej, to była szlachta polska, też litewska. O tym też, że nie zapominajmy. I no Sarmacja, można by powiedzieć właśnie w momencie, kiedy powstawał ten twór, czyli to jest Unia Lubelska 1569 rok, no też ta Sarmacja zapełniała pewną taką lukę polityki historycznej, tak? No bo tutaj od średniowiecza polska szlachta uważała się, że są lechitami, litewska z kolei, że pochodzą gdzieś tam od rzymskiego Palemona, no i trzeba było to jakoś pogodzić. To nie było tak, że prawda, to te dwa narody dopiero teraz się spotykają. No i właśnie ci Sarmaci mieli jakby być takim rozwiązaniem, które miało właśnie łączyć, tak, że mimo tam, że może i Lechici, może i Palemon, ale przede wszystkim Sarmaci. I to faktycznie widać w różnych pismach i takich odwołaniach się, czy to w kulturze, czy właśnie w pismach historycznych. Tutaj też może odróżnimy Sarmacja a Sarmatyzm, tak, no bo Sarmacja to jest, można powiedzieć, taki konstrukt historiograficzny, przepraszam, takie trudne słowo, ale historykiem jestem, ale Sarmatyzm jako takie pojęcie, termin, on się pojawia dopiero późno, tak? No bo to jest dopiero XVIII wiek, czas oświecenia, kiedy starano się jakby pierwszy raz szukać tych przyczyn upadku, czy właśnie tego regresu państwa polsko-litewskiego. No i jakby ten sarmatyzm miał jakby w tamtym momencie taki wyraz bardzo negatywny, tak? No bo on miał jednak opisywać te wszystkie wady szlachty, tak? Wady ustrojowe tego państwa, ale właśnie w momencie upadku tego państwa No, stało się coś niezwykłego, ponieważ ten sarmatyzm, z uwagi na pewno na epokę romantyczną, no, zabory, patriotyzm szeroko pojęty, no on właściwie z tym sarmatyzmem wszyscy się zaczęli utożsamiać. Niezależnie od tego, czy tam ktoś miał prawo do tego, czy ktoś nie miał do tego prawa, czy ktoś w żyłach miał błękitną krew, to się stało w pewnym sensie no, taką naszą kulturą narodową, tak jakkolwiek byśmy tego nie powiedzieli, no bo tutaj mamy i nasze wady, i nasze zalety narodowe i to się tak jakoś nam ładnie wszystko tutaj zlało w taką jedną magmę, która wydaje mi się, no tak jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, no gdzieś tam oczywiście istnieje, więc oczywiście to nie jest tak, że mamy teraz mówić, że jesteśmy sarmatami, prawda, ubierać te kontusze i z szabelką wyruszać na podbój Europy, no ale to jest jakieś nasze dziedzictwo, tak, i my się tego dziedzictwa nie możemy ani wstydzić, ani tego wypierać, no taka jest historia i musimy ją po prostu przyjąć taką, jaką ona jest.
No dobrze, no ale dlatego warto się tej sarmackości przyglądnąć, prawda? Bo skoro jest to zjawisko, które występuje zarówno w polityce, jak i w kulturze, w obyczajowości. Pan przypomina strój szlachecki, tak, ale ten strój szlachecki jest połączeniem, powiedziałam, takich bardzo różnych wątków kulturowych, ponieważ w tym stroju szlacheckim bardzo dużo jest ze wschodniego ubioru, w ogóle z kultury wschodu i ten kontusz, no ale ta szabelka, o której pan mówi, zakrzywiona, taka rodem, powiedziałabym, z kultury tatarsko-tureckiej, prawda, więc tych naleciałości kulturowych jest bardzo dużo, bo też musimy pamiętać, że ta Rzeczpospolita, ta pierwsza Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale wcześniej Królestwo Polskie, no to jednak jest państwo wielonarodowościowe. To nie jest państwo jednolite etnicznie, w związku z tym tych wpływów kulturowych w tej Rzeczpospolitej było mnóstwo, ale to, co jest interesujące, na co pan zwraca uwagę, ja cały czas tutaj też mówię o takim zjawisku politycznym, jakim była sarmacja czy sarmatyzm, odwołując się jednak do tego ustroju, który panował, ustrój polityczny Rzeczpospolitej Szlacheckiej, jest bardzo interesujący i bardzo ważny. On się do pewnego stopnia wiąże właśnie z owym sarmatyzmem.
No tak, sarmatyzm to jest też przecież parlamentaryzm. Ten parlamentaryzm wyglądał troszkę inaczej, bo tu rzeczywiście jedynym jakby stanem sejmującym, jeżeli tak mogę powiedzieć, z woli narodu, to był naród szlachecki, tak, czyli ci sarmaci, którzy mieli do tego prawo, wybierali siebie na sejmikach, na sejm walny.
No ale dobrze, jeśli mówimy o narodzie, bo wtedy uważano, że naród to właśnie ten stan szlachecki, to wcale wbrew przewidywaniom nie była to taka mała grupa ludzi, kiedy spoglądniemy oczywiście na całość Europy, bo często patrzymy też na dzieje naszego kraju tak wycinkowo, prawda? Tu mamy Polskę, rozgraniczamy, to ludności było tyle, z tego tyle na przykład przynależało do braci szlacheckiej czy do mieszczan. Natomiast większość społeczeństwa do nich nie należała. Ale kiedy popatrzymy na te warstwy uprzywilejowane, patrząc na całą Europę, to okaże się, że ten naród, którym była warstwa szlachecka, stan szlachecki wcale nie był taki mały. Pan podaje procentowo między 6 a 8%, ale niektórzy badacze przesuwają te granice nawet do 10% całości społeczeństwa, więc naprawdę nie mało, jeśli popatrzymy, że w tym samym czasie ta warstwa uprzywilejowana, też szlachecka oczywiście, na zachodzie Europy, no to jest tam 1% albo często i mniej, prawda? Więc jak się okazuje, do władzy byli dopuszczeni, czy decydowali o tym, jaki ten kraj ma być, jakie ma prawa przyjmować, decydowała całkiem spora grupa ludzi jednak.
No tak, tutaj to rzeczywiście jest wyjątkowe. Tutaj może też dodam, że jeżeli chodzi o te szacunki procentowe, to nawet na Mazowszu to nawet było 20%, to więc to nawet mamy takie wskaźniki. Oczywiście województwo dane czy ziemia nie jest sobie równa i te wskaźniki były bardzo różne, ale faktycznie no, to było coś wyjątkowego na skalę europejską. Tak? Oczywiście my tutaj możemy podawać jeszcze takie przykłady, że gdzieś tam na Węgrzech, gdzieś tam w Wenecji, w Niderlandach też ten odsetek ludności był szlachecki.
Tak.
Był też dosyć taki wysoki. Natomiast, no przepraszam, ale no, te państwa nie miały miliona kilometrów kwadratowych, więc to no, tutaj mówimy o jednak wielkim obszarze, którym trzeba było w jakiś sposób zarządzać.
Ale to prawie milion kilometrów kwadratowych to apogeum rozwoju Rzeczpospolitej pierwszej. Czasy przecież Zygmunta III Wazy. To wtedy staliśmy się tym imperium od morza do morza.
No tak, wtedy faktycznie tak się to wydarzyło, ale no faktycznie no tutaj ten ustrój był wyjątkowy. bardzo często się spotykamy z takimi poglądami, że właśnie liberum veto, że ta swawola, że często te prawa szlachty na sejmach nie były zapisywane, chociaż tutaj bardzo dużą rolę odgrywała tradycja i tej tradycji bardzo mocno przestrzegano, więc tutaj nawet jeżeli coś nie było zapisane w prawie, to jednak ta tradycja niepisana była bardzo ważna i była bardzo pielęgnowana i odnoszono się do niej z szacunkiem. No ale często się właśnie spotykamy, że to liberum veto, że ta swawola, to pijaństwo na tych sejmach, sejmikach, no ale jeżeli, tak sobie pomyślimy, no ale jeżeli faktycznie ten ustrój był tak destrukcyjny, no to on by nie przetrwał 200 lat, czy tam nawet 250, tak? Oczywiście on miał swoje problemy, oczywiście on miał swoje wady, które się pogłębiały z biegiem czasu, no ale jednak ten ustrój, jeżeli by on faktycznie wyglądał w taki sposób, jak to się często opisuje, jak o tym myślimy, no to on by bardzo szybko upadł, więc jednak my mamy ten przywilej, że w naszym państwie, czy właśnie na naszych ziemiach, ta elita, jakkolwiek byśmy ją nie definiowali, ona bardzo szybko musiała wziąć odpowiedzialność za państwo, tak? No bo my możemy tutaj to właściwie szukać już od średniowiecza, kiedy umiera Kazimierz Wielki, no i powstaje problem, co z koroną, tak? Tutaj Ludwik Węgierski, wiadomo, przywilej koszycki. Monarchowie zaczynają się dzielić tą władzą z możnowactwem, jak to się wtedy określało, ale finalnie później nazwaną szlachtą. Zresztą też musimy pamiętać, o czym się też zapomina, że monarchia jagiellońska też była monarchią elekcyjną. No każdy wybór następnego władcy tak, no, musiał być potwierdzany, jego jakby legalność, no a czego oczekiwała szlachta? No kolejnych praw i przywilejów. I
coś za coś.
Coś za coś, tak. Było. No i być może dlatego ta nasza samorządność zawsze na tym takim poziomie decentralizacyjnym, no, była zawsze mocna, tak, no bo jednak no, ktoś musiał wziąć odpowiedzialność, tak, no był król, ale króla mogło nie być, no bo było bezkrólowie, był interrex, no ale ktoś musiał zapewnić no, bezpieczeństwo, tak, żeby tego państwa ktoś nie najechał. Musiało być zawiązane pospolite ruszenie, musiało być w dalszym ciągu sprawy administracyjne prowadzone, tak, no więc to państwo jest takim fenomenem, jest takim zbiorem, można powiedzieć, sprzeczności, ale z uwagi na to, że my często nie do końca jesteśmy w stanie tego zrozumieć, jak to państwo funkcjonowało, bo często myślimy naszymi perspektywami, tak, że musi być konstytucja, że jest określone prawo, że jest taka ustawa, tak? No, wcześniej tego nie było i w jakiś sposób to państwo jednak musiało też funkcjonować, tak?
No, ale było coś takiego jak Sejm. Sejm walny. To można powiedzieć, że do pewnego stopnia była to najwyższa władza w Rzeczpospolitej, bo ten Sejm walny składał się dwóch izb, to po pierwsze, czyli składał się z Senatu i z Izby Poselskiej. W Senacie zasiadały no, ci najmożniejsi. W Izbie Poselskiej zasiadała szlachta. No i trzecim elementem, też bardzo ważnym, ale elementem władzy był król. Więc można powiedzieć, że król nie był władcą absolutnym Rzeczpospolitej nigdy, tylko zawsze był jednym z elementów sprawowania władzy. Poza tym to, co pan mówi, oczywiście od szlachty zależało bardzo wiele. Senat nie był tak liczny, jak liczna była ta Izba Poselska, a w tej Izbie Poselskiej i w obradach Sejmu mógł wziąć każdy szlachcic udział. Ale ten wybór króla, mówimy tutaj o elekcjach, to ciekawe w ogóle te elekcje viritim, ta zasada, prawda, mąż za męża, każdy może oddać swój głos. To, powiedziałbym, jest bardzo, bardzo demokratyczne.
No tak, tutaj pani też zwróciła uwagę, też wydaje mi się, na jeden ważny aspekt, że, bo my mówimy szlachta, tak, tylko że ta szlachta też była rozwarstwiona, tak, to byli faktycznie bardzo bogaci, szlachcice, właśnie magnateria.
No i oni też zasiadali w tym senacie, tak.
Tak, no ale była średnia szlachta, no ale też była tak zwana gołota, która często, gęsto się zdarzało, że musiała też za chłopów pańszczyznę odrabiać, bo nie było rąk do pracy, byli ubodzy, więc no musimy pamiętać, że też na te różne zjazdy, sejmiki czy elekcje tak naprawdę udawali się ci, którzy mieli pieniądze. No bo jednak przyjechać w dane miejsce, tak, pod Warszawę, szkoda, że nie pod Kraków, no ale wybaczamy. Przynajmniej my mamy tą symboliczną stolicę, co też Sarmaci się bardzo często odwoływali. No ale trzeba było mieć pieniądze, trzeba było zakwaterowanie sobie zapewnić, więc też musimy o tym pamiętać, że też nie każdy szlachcic musiał jechać, no bo też nie miał takiej możliwości, więc...
Oczywiście często jechali też reprezentanci z danego regionu.
Tak,
oczywiście,
tak,
że tak.
Tak, więc faktycznie ta demokracja szlachecka, jak to się nazywa pięknie w literaturze, no istniała, no jest takim jednak fenomenem, tak, że ten taki gen jednak współpracy, jakiejś takiej kohabitacji między królem, a Stanami zajmującymi. On gdzieś przez te wiele lat, wiele dekad funkcjonował, no i to jednak działało, tak? No jednak to państwo się nie rozpadało, a wręcz przeciwnie, ono nawet w pewnym momencie się jeszcze rozwijało. Później oczywiście zaczęło się zwijać, że tak powiem, z różnych przyczyn. Możemy o tym oczywiście zrobić 5 audycji i o każdej przyczynie sobie tutaj mówić.
No bo dodajmy, że nie chodzi tylko tutaj o przyczyny wewnętrzne, ale też ta geopolityka się zmieniała, tak. Więc ten...
Dzisiaj się bardzo modnie mówi, że geopolityka, tak? Sytuacja geopolityczna się zmieniła, ale faktycznie, no, tutaj musimy pamiętać, że możemy to krytykować, no ale jednak to był pewien fenomen, zwłaszcza tutaj w Europie Środkowej, że jest takie państwo, które no gdzieś tam stara się dzielić władzę między, oczywiście nie wszystkich obywateli, tak? No ale jednak jest jakaś taka warstwa, czy jakaś grupa, która no jednak stara się zarządzać tym państwem, tak?
Która musi się... nie mała grupa.
Tak, i monarcha, tak, musi się z tym liczyć, bo no, szlachta może powiedzieć, że nie zapłaci podatków, nie pójdzie na pospolite ruszenie, nie wyruszy za królem. Więc tutaj zawsze był ten taki balans między współpracą, a powiedzmy, tak jak to się ładnie nazywało w okresie staropolskim, ucieraniem ustaw, czyli jednak szukaniem tego kompromisu.
No i to jest bardzo ważne, a kiedy się nie podobało i kiedy się okazywało, że te ustawy nie szły po myśli narodu, no to mogło dojść do rokoszu, czyli opozycja miała jakieś narzędzie, mogła wystąpić przeciwko królowi i nie było to poczytywane, przynajmniej przez dłuższy czas, jako zdrada, prawda? Miała do tego również prawo, żeby wystąpić, zaprotestować również w ten sposób przeciwko pociągnięciom króla. No można się zastanawiać, czy ten ustrój Rzeczpospolitej, jednak bardzo demokratyczny na tamte czasy, rzeczywiście wyjątkowy, bo do ustanawiania praw dopuszczone było bardzo szerokie i duże gremium. Czy nie lepiej wyszły na tym kraje, w których przez jakiś tam czas panował jednak absolutyzm, prawda? Gdzie król miał bezwzględną władzę.
Też, no, chociaż my możemy spojrzeć na Francję, gdzie pamiętamy, czym to się skończyło, tak? No wielką rewolucją, tak, przewrotem.
Z gilotynowaniem króla i nie tylko.
No więc właśnie, więc wydaje mi się, że dzisiaj możemy się czuć takimi moralnymi zwycięzcami, że jednak my gdzieś tam przed wiekami czuliśmy ten gen współpracy, ten gen demokracji, oczywiście rozumiany inaczej niż współcześnie, no ale to jest taka nasza, wydaje mi się, taka rzecz, którą możemy się pochwalić i nie musimy się wstydzić.
Słowo nie musimy się wstydzić jest ważne, ale nie wszystko jest takie piękne, jeśli chodzi o tą sarmackość. Jest taki rozdział w pana książce, który właśnie wskazuje nam na te mniej przyjemne cechy Sarmacji. Ten rozdział zatytułował pan A kto po cichu władał Sarmacją? No właśnie, kto po cichu władał Sarmacją? Na skróty mogłabym odpowiedzieć, idąc oczywiście za pana konkluzją. No po cichu Sarmacją władała oczywiście szlachta. Ale nie zawsze przypisywała sobie szlachta to, czyli Sarmaci nie zawsze przypisywali sobie to, że to oni tak naprawdę odpowiadają za to, co dzieje się w tym państwie, tylko znajdywali wrogów, którzy na pewno mieszają i którzy powodują, że czasami źle się dzieje. No to kto mógł być tym wrogiem? Powiedziałam takie oczywiste skojarzenia. Żyd, mason, no i nieoczywisty jezuita.
No tak, no to jest bardzo ciekawe, że takim głównym, no bo powiedzmy to, że ludność żydowska była traktowana tak troszkę po macoszemu, tak jak wiemy już od średniowiecza, tam właśnie różne teorie związane z mordem rytualnym i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no one się ciągnęły,
to jest jakby, tak, i to jest jakby taki naturalny przeciwnik, można by powiedzieć w pewnym sensie.
Chociaż cieszyli się Żydzi, jesteśmy w Krakowie, tak, przywilejami oczywiście, królewskimi oczywiście. I to było bardzo ważne, dlatego Żydzi przez długi czas byli pod opieką króla i żaden tam szlachcic nie mógł robić większych zakusów, prawda, na
A wręcz przeciwnie, nawet współpracowali, no bo jednak w takim folwarku czy zagrodzie szaleckiej, no dobrze, żeby był ten Żyd, który poprowadzi tą karczmę, więc
też... A kasę królewską prowadził nie kto inny, tylko właśnie przedstawiciel społeczności żydowskiej, by odwołać się do słynnego Lewka, który był jednym też z najbogatszych mieszczan krakowskich.
No ale właśnie, byli więc Żydzi, a takim bardzo nieoczywistym z naszego punktu widzenia taką grupą to okazywali się jezuici, no bo oni faktycznie w pewnym momencie w Rzeczpospolitej zmonopolizowali system edukacji, zmonopolizowali wręcz tutaj takie kręgi wpływów politycznych, no i w pewnym momencie zaczęto doszukiwać się, czy to przypadkiem jezuici nie chcą przejąć nam państwo. Tutaj spowiednik jeden, drugi jezuita.
Dlaczego? Spowiednicy królów.
Tak, spowiednicy królów. Więc na pewno dążą tutaj do opanowania Rzeczpospolitej, czy może szerzej w ogóle panowanie nad światem. No pojawiła się nawet taka broszurka Monita Privata, pewnego właśnie szlachcica Hieronima Powodowskiego, który tak naprawdę on nie wychodził z takich pobudek, bym powiedział, takich idealistycznych, prawda, że ktoś nam tutaj próbuje zagarnąć państwa, tylko raczej on po prostu wpadł w konflikt personalny, czy właściwie materialny z jezuitami, no i postanowił ich po prostu zmieszać z błotem, czyli można powiedzieć taki trochę przejaw staropolskiego hejtu. No ale ta broszurka zyskała taką popularność, że właściwie stała się słynną na całą Europę. No zresztą sam Powodowski, też może dodam, że na koniec życia pogodził się z jezuitami. Zresztą jest pochowany w kościele jezuickim. Więc no też taka sława, czarna legenda powstała, która wbrew jakby kontroli tutaj twórcy zaczęła funkcjonować. Masoni na początku wcale nie byli uważani za takich wrogów, tak? No bo jednak tutaj w tej sarmackości nawet i tutaj loża masońska musiała być sarmacka, tak? Czyli słynna loża Cnotliwy Sarmat, jak to pięknie brzmi. Ale faktycznie powiedzmy właśnie w okresie tego upadku Rzeczpospolitej zaczęto się doszukiwać, czy przypadkiem właśnie ci masoni, którzy tutaj tajemnicze mają rytuały, jakieś właśnie tutaj zakładają stowarzyszenia, czy oni faktycznie gdzieś tam się nie przyczynili do tego upadku, więc co zresztą bardzo długo w tej takiej legendzie upadku w XIX wieku w różnych autorach możemy dostrzec, że jednak ci masoni byli przedstawieni jako ci, którzy odpowiadają za ten upadek, no ale jeżeli oczywiście odłożymy te teorie spiskowe na bok, to no takim wydaje mi się właśnie oczywistym odpowiedzią na to pytanie jest to, że jednak no Sarmaci rządzili tym państwem jednak. I o tym musimy pamiętać, więc natomiast doszukiwanie się wrogów ojczyzny było, jest i będzie. Po prostu w historii wszystko już było.
Czasami się zmienia.
Konstelacja się zmienia.
Tak, konstelacja się zmienia, czasami wrogowie się zmieniają, a czasami pozostają przez wieki ci sami. Kiedy już przebrnęliśmy przez ten temat, kto po cichu rządził Sarmacją, wiemy oczywiście szlachta, więc trzeba byłoby teraz przejść jednak do tego podziału ról społecznych, bo jak pan pisze, każdy musiał być wpleciony w określoną ramę społeczną. Zmiana pozycji społecznej była możliwa, to nie było tak, że nie można było przejść, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, z kasty do kasty, ale nie było to za każdym razem łatwe. Tutaj mamy ten podział, już nawet wynikający z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, prawda? Byli ci poza królem oczywiście, byli ci najpotężniejsi, czyli była ta magnateria, ci książęta, prawda, którzy władali ziemiami równymi państwom niemalże. Myślę tutaj o tych latyfundiach magnackich, szczególnie na wschodzie Rzeczpospolitej, czy wschodzie Rzeczpospolitej obojga narodów, bo mówimy tutaj o terenach Księstwa Litewskiego, potem o Wołyniu, Ukrainie dzisiejszej i tak dalej, na Rusi. Te majątki były przepotężne. Więc z jednej strony mamy tą magnaterię skoligaconą również między sobą, ale też skoligaconą z innymi rodami możnymi też i Europy. Mamy tę brać szlachecką, bardzo zróżnicowaną, jak pan powiedział, tych, którzy posiadali parę wsi i miasta i posiadali sporo gruntu, po tych, którzy byli tą tak zwaną szlachtą zagrodową, prawda, czy gołotą, która nie miała nic. No ale mamy tę warstwę chłopów. No i tutaj jest problem z podejściem do tej warstwy chłopów. Problem oczywiście jakby w historiografii.
No tak, no bo tutaj no nie jest żadną tajemnicą, że obecnie przeżywamy taki nurt w literaturze, czy w takiej właśnie publicystyce, tak zwany zwrot ludowy, tak? Czyli...
Może bardziej w publicystyce historycznej niż w tej właściwej historii.
Zgadzam się z tym, zdecydowanie. Który faktycznie słusznie zwraca uwagę, że dawne społeczeństwo Rzeczpospolitej to jednak możemy tutaj dyskutować, czy będziemy liczyć i chłopów, i mieszczań, że to było 90%, czyli jednak przewaga państwa, czy jednak będziemy szukać tych szacunków różnych na danych terenach. I to jest jakby słuszne, tak, no to tak było, że my raczej wszyscy tutaj mamy pochodzenie chłopskie. Natomiast kwestia tego, na przykład, która się pojawiła ostatnio, prawda, czy chłop dawny staropolski był niewolnikiem, w jaki sposób wyglądała jego praca na folwarku i w jaki sposób wyglądał ten ucisk feudalny, no to to już jest jakby kwestia, powiedziałbym, mocno dyskusyjna, tak? Ja oczywiście absolutnie nie wychodzę tutaj jakby z takiej pozycji obrony szlachty i panów feudalnych, tak, posiadaczów ziemskich, no bo oczywiście, no, przemoc, język przemocy, to było, jest i będzie, tak? To oczywiście dzisiaj może żyjemy w bardziej cywilizowanych czasach, no ale też musimy pamiętać, że ja zawsze, jak ktoś mnie właśnie pyta o to, czy ci chłopi byli niewolnikami, czy nie, ja mówię, zawsze opowiadam, że nie było ani tak dobrze, ani tak źle. To znaczy, no, ci ludzie musieli się w jakiś sposób dogadać, tak? No bo jeżeli faktycznie, tak może powiem kontrowersyjnie, że no nieraz jak właśnie czytam te różne teksty, to po prostu mam takie wyobrażenie, że ci chłopi to po prostu mieszkali w jakichś obozach koncentracyjnych, że tam po prostu była niewolnicza praca i właściwie nic nie mieli, nic w zamian nie dostawali, a tak jednak nie było i musimy o tym pamiętać, że oczywiście była pańszczyzna, nie wszyscy ją musieli odrabiać, była dzierżawa, faktycznie chłopi byli przypisani do ziemi, tak? No ale to było właśnie społeczeństwo stanowe, no mamy szereg przykładów, chociażby mówiących o tym, że byli chłopi, którzy chcieli wstępować na tą drogę pańszczyzny, także chcieli się zasiągnąć do tej pańszczyzny, no bo chcieli mieć jakąś robotę, chcieli mieć jakąś pracę, chcieli mieć jakiś minimalny byt materialny zapewniony, tak? No więc właśnie, jeżeli tak jak pani tutaj słusznie wspomniała, jeżeli się nie było w tych, powiedzmy, no niech będzie, w kastach, tak, społecznych, no to się nie było nikim, no czyli po prostu się nie funkcjonowało w żadnym wypadku, tak? No tutaj się w literaturze mówi bardzo często o tak zwanych ludziach luźnych, ale o nich nie wiemy nic nowego, więc no takie porównywanie tych właśnie niewolników z czasów antycznych, czy właśnie z Ameryki, no wydaje mi się, że to jednak jest nieuprawnione, bo jednak...
Myślę, że jest to troszeczkę naciągnięte, dlatego, że jednak po pierwsze musimy pamiętać, że w średniowieczu chłop był wolny. Też jest pewien fakt. To średniowiecze jednak chwilę trwało. Poza tym potem ta pańszczyzna, ona się zmieniała na przestrzeni wieków. To nie jest tak, że ona za każdym razem była taka sama. Ta pańszczyzna ewoluowała. Oczywiście to jest też była kwestia, w jaki sposób do tej pańszczyźni podchodził ten, na rzecz którego te pańszczyzny chłopi odrabiali. Ale na początku mógł być jeden dzień, mogły być dwa, mogły być trzy dni. Potem ta pańszczyzna już przybiera czarnych kolorów, kiedy trzeba było na tym pańskim pracować nawet ponad tydzień. Ale to też, na co pan słusznie zwraca uwagę, że ta pańszczyzna nie była przypisana do każdego osobnika, do każdego chłopa, a raczej do chałupy, by nie powiedzieć do rodziny.
Tak, do gospodarstwa.
Do gospodarstwa. Słowo gospodarstwo, myślę, jest tutaj kluczowe, no bo skoro jest gospodarstwo, to ono jest czyjeś. Nawet jeśli mamy na myśli chałupę z jednoizbową, to ona też jest czyjaś. I w tej chałupie są jakieś statki, są jakieś
narzędzia.
Narzędzia albo bywają narzędzia i one są też czyjeś. Czyje one są? No tego, który mieszka w tej chałupie, czyli ma jakąś własność. Jeśli ma własność, no to już nie jest niewolnikiem. A poza tym tą pańszczyznę wracając, te rodziny, jak wiemy, są wielodzietne. Więc pańszczyznę szła odrabiać jedna niecała rodzina.
No tak, no przecież znamy też takie przykłady, kiedy no na danej ziemi właśnie chłop postawił sobie chałupę i później jak była taka sytuacja, że odchodził, czy właśnie szedł do innego pana feudalnego, no to on miał prawo rozebrać sobie tą chałupę i przenieść ją. Więc faktycznie to jest kwestia właśnie posiadania czy nieposiadania. To jest na pewno jedna kwestia, ale ja w ogóle mam takie wrażenie, że to właśnie całe to zagadnienie, czy ta dyskusja o niewolnictwie, to jest taka jednak mocno publicystyczna, która ma tak naprawdę dzisiaj wywołać określone emocje. Natomiast no, pytanie brzmi, po co się te emocje wywołuje?
To jest ważne pytanie, po co się te emocje wywołuje, chociaż oczywiście nie zaprzeczamy temu, że byt chłopa w tamtym czasie, czy w okresie panowania pańszczyzny był bytem ciężkim, prawda? Był często bytem tragicznym. Oczywiście ta samowola pańska objawiała się na różnym etapie i w różny sposób. Chłop często rzeczywiście nie miał gdzie odwołać się od tej pańskiej samowoli, że ten pan stanowił prawo i był jednocześnie egzekutorem tego prawa. Chociaż byli tacy chłopi, którzy starali się odwoływać też do praw królewskich. No, myślę, że to jest bardzo interesujące i bardzo szerokie zagadnienie, bo pamiętajmy też jeszcze o takich wsiach królewskich, prawda? Gdzie ci chłopi byli bezpośrednio poddanymi króla, więc to tak nie do końca było też z tą dolą czy niedolą pańszczyźnianą, ale nie zmienia faktu, że jeśli weźmiemy pod uwagę całą masę tej warstwy społecznej, no to nie było to łatwe życie.
Na pewno tak, ale też no, musimy pamiętać, no tak, nie chcę mówić, że na chłopski rozum, ale musimy też pamiętać, że faktycznie w momencie, kiedy dany dworek, czy właśnie pan szlachecki w pewnym sensie przesadza już, tak, no dochodziło do jakichś patologicznych sytuacji, no to przecież mamy szereg przykładów, jak problem zbiegostwa był nawet podejmowany na sejmach.
Zbiegali chłopi, jak się nie podobało, jak pan był za ostry, to byli zbiedzy.
No tak, i to zjawisko nie było odosobnione, więc no musimy właśnie w tych porównaniach uważać, tak? Bo oczywiście był ucisk, była ta niedola, może bardziej w adekwatnym sformułowaniu jest po prostu niedola chłopska, tak? No ale ja mam też pochodzenie chłopskie i ja też nie czuję się jakimś, żebym miał na przykład traumę pańszczyzianą, bo też takie się teorie pojawiają. No jednak chciałbym przypomnieć, że jeżeli chodzi o takie ogólne takie zjawiska społeczne, no to jednak nasze ziemie przeorały dwie wojny światowe. I to zupełnie zmieniło nasz jakby obraz swojej tożsamości, swoich korzeni. Więc o tym też musimy pamiętać, że możemy się oczywiście nazywać czy definiować, współczuć tym ludziom, no ale co możemy więcej zrobić, tak? No właśnie po co się dzisiaj te emocje wywołuje, co? Jaki jest cel tego, tak? No ja uważam, że to jest cel no, wyłącznie taki właśnie publicystyczny, żeby po prostu podbić troszkę dyskusję, żeby wywołać emocje i żebyśmy się mogli właśnie spotykać w różnych dyskusjach i o tym rozmawiać. I oczywiście zawsze warto rozmawiać. Ja zresztą jestem zawsze takim zwolennikiem takiej teorii, że jeżeli jakieś tematy przebijają się do tej świadomości czy do tego mainstreamu, no to zawsze można zrobić coś takiego, żeby pokazywać tą drugą stronę medalu, tak? Czyli wykorzystać, czy my się z tym zgadzamy, czy nie, ale właśnie, żeby pokazać, co na przykład mówi nauka, co mówią badacze. No ja też nie spotkałem się w literaturze, czy właśnie wśród poglądów badaczy, którzy by na przykład kwestionowali tą niedolę chłopską. To też o tym musimy pamiętać, że to też nie jest tak, że ktoś próbuje nam jakby ten obraz szlachty pokazać tylko poprzez pryzmat tego pozytywu. No ale no, mamy to w źródłach, mamy to w pracach naukowych, więc to też
mamy
nie jest
tak.
Mamy
to też w literaturze, nie zapominajmy o tym, bo tej literatury, która tych autorów, poetów i literatów, prozaików, późniejszych prozaików, którzy pochylali się nad dolą chłopa, było naprawdę sporo i to od bardzo wczesnych czasów, więc ten problem oczywiście był dostrzegalny i tego problemu nikt nigdy, mówiąc kolokwialnie, nie zamiatał pod dywan. No dobrze, ale czarny PR sarmatyzmu nie wziął się znikąd.
No oczywiście, że nie wziął się znikąd, bo przede wszystkim on się wziął na pewno z takiej idealizacji jednak, no bo zawsze, jeżeli coś mocno idealizujemy, no to za chwilę zaczynamy no, się zastanawiać, czy faktycznie ten pomnik ze Spiszu jest właściwy. Faktycznie, no wydaje mi się, że takim czarnym PR-em, słusznym czarnym PR-em jest to, że jednak to państwo upadło. Tu może nie będziemy wchodzić w szczegóły, czy jakie były przyczyny, ale powiedzmy, że w takiej świadomości to jednak odegrało bardzo dużą rolę, ale jednak ludzie dziś właśnie trzymali się tych idei. To jednak urosło do jakiejś takiej formy patriotyzmu. No mamy przede wszystkim powieści historyczne bardzo popularne w XIX wieku, tak? No to jest przede wszystkim trylogia Henryka Sienkiewicza, która do dzisiaj wydaje mi się gdzieś jeszcze rezonuje. Mamy ekranizację Jerzego Hoffmana, tak? Co też wydaje mi się jest też takim bardzo ciekawym zjawiskiem, że nawet gdzieś tam po iluś tam latach ta ekranizacja tych powieści, no jednak wzbudzała jakieś emocje, tak? Oczywiście tu się odezwali specjaliści, że oczywiście nie wszystko w tych powieściach jest faktem historycznym, tak? No ale to też nie miało takiego celu, no tak jak mówi bodajże podtytuł, czyli ku pokrzepieniu serc, więc o tym musimy pamiętać.
Licencja poetyka, pisarzowi wolno.
No właśnie, zawsze wolno, więc musimy pamiętać, że to jest jakiś wyraz artystyczny, no ale no nie ma wątpliwości, że w okresie zaborów odwoływanie się do tej potęgi, czy do tych pozytywów, no było bardzo ważne i żeby kultywować historię, żeby to państwo być może kiedyś mogło się po prostu też odrodzić w jakiejś formie.
Pisze pan tak. Mit sarmacki przez swoją wyjątkowość nie przetrwał próby czasu i pozostawił w narodowej pamięci zarówno nostalgię, jak i poczucie porażki. Czy zatem każdy z nas może uznać się za Sarmatę, niezależnie od swoich korzeni i przekonań? Rzuca pan tak pod koniec książki takie prowokacyjne pytanie, tak. Więc jak?
To znaczy ja, w zależności w jaki sposób będziemy ten sarmatyzm definiować, tak? No ja się mogę nazwać sarmatą, tak? Chociaż ja nie mam błękitnej krwi i ja nie mam tego, powiedzmy, tego kombatanstwa, jeżeli chodzi o posiadanie ziemi i tutaj prowadzenia jakiegoś folwarku, a ja to bardziej jakby traktuję jako takie pojęcie dużo szersze, tak? Które przede wszystkim jest dzisiaj takim nośnikiem kulturowym. Sarmata, czyli kto? No, czyli ten, który gdzieś odwołuje się do tej kultury, która jednak miała dobre też strony, tak? No, to jest nasze dziedzictwo po prostu. Możemy dyskutować, czy to jest dziedzictwo, które gdzieś tam czerpie właśnie z tego Orientu, czy to jest mieszanka jakichś kultur, tak? No ale to jest coś, co stworzyli nasi przodkowie i musimy o tym pamiętać i w jakiś sposób musimy to kultywować. Niekoniecznie nosząc oczywiście kontusz codziennie do pracy i z szabelką, prawda, wymachiwać na ulicy, ale po prostu pamiętając o tym, że taka była nasza historia, no i być z tego dumni jednak.
Ale pamiętając i nie zapominając o też tych złych rzeczach, o tych czarnych rzeczach, o tym czarnym pijarze, który nie wziął się z niczego, prawda? Bo na te sarmacje, czy na to pojęcie sarmacji składają się rzeczy warte kultywowania, do których warto się odwoływać, ale też takie, o których wolelibyśmy zapomnieć, albo pamiętać o nich, ale bynajmniej ich nie kontynuować.
Dokładnie tak. Musimy szanować każde spojrzenie i pamiętać o tych negatywach. No, ale ja myślę, że gdyby nie ten sarmatyzm, no to znaczy co? Co by było? Czy jeżeli by nie powstało to państwo, to czy w ogóle miałby co upadać? Bo to też musimy o tym pamiętać, więc no musimy tutaj właśnie, wydaje mi się, podejść z takim właśnie balansem, ale też z takim dystansem do tego. Nie napinać się, spuścić ten balonik i pamiętać o tym, co było dobre, ale o tym też, co było złe.
Po to pan napisał Sarmatię?
Myślę, że tak. Zdecydowanie.
Sarmatia, czarna legenda złotego wieku, książka autorstwa Artura Wiesława Wójcika. I tę książkę państwu dziś gorąco polecamy. Warto się zastanowić i sprawdzić, ile w nas z Sarmaty jest dzisiaj. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.